Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na katechezę. Temat dzisiejszy: Duch Święty, który aktualizuje misterium Chrystusa. Przyjdź, Duchu nasz, boski Pocieszycielu, Tyś zjednoczeniem Ojca i Syna Bożego. Twoje przyjście jest szczytem dziwów Bożych dokonanych wśród nas. Ty darzysz życiem wszystko. Ty przychodzisz odnowić oblicze ziemi, Ty kierujesz poruszeniami naszych serc i Ty prowadzisz ludzi do miłości. Twoje tchnienie daje nam łaskę miłowania i Ty nas swą mocą przemieniasz. Uczyń nas pomocnikami ludzi uciśnionych, siłą dla słabych, wsparciem w ciężkiej próbie, budowniczymi pokoju. Spraw, abyśmy byli zanurzeni w Bogu i niech Twa miłość zbliża i jednoczy wszystko, co jest. Jak wspomniałem, temat dzisiejszej naszej katechezy, Duch Święty, który aktualizuje misterium, tajemnicę Chrystusa. Mówimy o celebracji misterium chrześcijańskiego, o liturgii. Punkt trzeci odnosi się do Ducha Świętego i Kościoła w liturgii świętej. Liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina, jak czytamy w katechizmie, wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia. Misterium paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane. Powtarzane są poszczególne celebracje. W każdej z nich następuje wylanie Ducha Świętego, który aktualizuje jedynie misterium. Pojawiają się dwa słowa, epikleza i anamneza. Może krótko o tych słowach, zanim... Epikleza, wzywanie, wezwanie z języka greckiego. Ogólnie rzecz biorąc, każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną. Tutaj w kanonie mszalnym epikleza jest prośbą, żeby Duch Święty stąpił na dary ofiarne i zamienił je w ciało i krew Chrystusa dla duchowego pożytku tych, którzy je przyjmują. W średniowieczu trwał spór o to, czy konsekracja dokonywała się przez słowa ustanowienia, jak to utrzymywali łacinnicy, czyli Kościół Zachodni, czy łącznie z następującą epiklezą, jak to jest w większości greckich orientalnych formuł. Reforma liturgiczna dokonana po Soborze Watykańskim II sprawiła, że w nowych modlitwach eucharystycznych umieszczano epiklezę, to wezwanie, przed konsekracją. Prośba, aby dary zostały przemienione i po konsekracji prośba, aby przystępujący do Komunii Świętej zostali przemienieni. Pokornie tutaj ta modlitwa, uświęć tę ofiarę. Przed konsekracją racz wejrzeć na niej i pokornie Cię błagamy po konsekracji w kanonie rzymskim. To pierwsza modlitwa eucharystyczna, one są częściami, te wezwania epiklezy zostały tutaj rozstrzygnięte, że to Duch Święty, kanon, konsekracja, modlitwa eucharystyczna to ta rzeczywistość, której to słowo epikleza to dotyczy, a anamneza również z greckiego przypomnienie, czy z hebrajskiego zikaron, pamiątka, część modlitwy eucharystycznej następująca bezpośrednio po przeistoczeniu, rozpoczynająca się od słów wspominając śmierć i zmartwychwstanie. To nawiązuje do tradycji liturgicznych Starego Testamentu, gdzie podczas Paschy Izraelici wspominali wyzwolenie z Egiptu, wierząc, że w czasie tego święta Bóg na nowo dokonuje zbawienia ludu swojego. Obecność anamnezy w obrzędach mszy świętej nawiązuje do nakazu Jezusa z ostatniej wieczerzy. To czyńcie na moją pamiątkę. Kościół posłuszny temu wezwaniu wspomina jego wcielenie, mękę i śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Anamneza jest jednak czymś więcej niż tylko wspomnieniem wydarzeń z przeszłości. Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał tylko raz. Te wydarzenia historycznie są niepowtarzalne, ponieważ jednak zmartwychwstały nie podlega czasowi, jego zbawcze dzieła stają się obecne, dostępne, tu i teraz. Ich zbawcza moc ogarnia tych, którzy je teraz wspominają. Eucharystia jest zatem wspomnieniem i uobecnieniem wcielenia i następujących po nim tajemnic naszej wiary, aż do zmartwychwstania włącznie. Anamneza może być także przeniesiona w nasze życie. Mamy uobecniać Jezusa Chrystusa, Jego przemieniającą moc wszędzie tam, gdzie przebywamy na co dzień. To we mnie ma być obecny Jezus Chrystus, przebaczający, pocieszający, uzdrawiający, cierpiący. Więc ta epikleza, to wezwanie, jest to modlitwa wstawiennicza, w której kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane ofiary stały się ciałem i krwią Chrystusa i aby wierni przyjmujący je sami stawali się żywą ofiarą dla Boga. Anamneza i epikleza stanowią centrum każdej celebracji sakramentalnej, a szczególnie Eucharystii. Możemy zacytować fragment świętego Jana Damascyńskiego, który mówi: pytasz, jak chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią? Odpowiadam. Duch Święty wkracza i wypełnia to, co przerasta wszelkie słowo i wszelką myśl. Zauważ, dzieje się to przez Ducha Świętego, podobnie jak przez Ducha Świętego Chrystus przyjął ciało z dziewicy Maryi. Przekształcająca moc Ducha Świętego w liturgii przyspiesza przyjście Królestwa i spełnienie się misterium zbawienia. W oczekiwaniu i nadziei Duch Święty pozwala nam rzeczywiście uprzedzać doskonałą komunię Trójcy Świętej, bo Duch posłany przez Ojca, który wysłuchuje epiklezy Kościoła, ożywia tych, którzy Go przyjmują i stanowi dla nich już teraz zadatek ich dziedzictwa. Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest doprowadzenie nas do komunii z Chrystusem, by formować Jego ciało. Duch Święty jest jak sok winnego krzewu Ojca. Przynosi On swój owoc w latoroślach. I w liturgii urzeczywistnia się najbardziej wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła. Duch komunii zawsze pozostaje w Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci. Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska. Tu tą rzeczywistość warto sobie nieustannie też uświadamiać, że jesteśmy zaproszeni do komunii i dzięki liturgii, dzięki temu, że uczestniczymy w niej, przez to działanie Ducha Świętego, bo owocem Jego jest komunia z Bogiem, z Trójcą Świętą i komunia braterska. Więc tutaj, gdy tak patrzymy na rzeczywistość liturgii, a tak musimy patrzeć, trudno się dystansować, być czy nie być na Eucharystii. Mam czy nie mam potrzeby? Przyjść czy zrezygnować? Epikleza jest także modlitwą o pełną realizację komunii zgromadzenia w tajemnicy Chrystusa. Jak mówi święty Paweł, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym powinny zawsze pozostawać z nami i przynosić także owoce poza celebracją eucharystyczną. Kościół prosi więc Ojca o posłanie Ducha Świętego, by uczynił On z życia wiernych tą żywą ofiarę dla Boga przez duchową przemianę na obraz Chrystusa, przez troskę o jedność Kościoła i uczestnictwo w Jego posłaniu przez świadectwo i służbę miłości. To ma wynikać przez nasze życie, przez nasze uczestniczenie na to wszystko również, co dzieje się poza samą świątynią, poza Kościołem. O obecności, o działaniu Ducha Świętego w liturgii moglibyśmy mówić bardzo dość szeroko, wiele wątków zostało poruszonych. Obecność Ducha Świętego i w osobie kapłana, który przewodniczy naszej celebracji, zgromadzeniu, jego obecność w liturgii słowa i w tej rzeczywistości, o której mówimy, modlitwie, która najpiękniej wyraża się w liturgii eucharystycznej. I wspominając tą komunię w Duchu Świętym, uświadamiamy sobie, że w tym punkcie naszych rozważań, gdy mówimy o tym aspekcie dziękczynienia, epiklezy, anamnezy ubecniającej ofiary Chrystusa i posiłku, który podtrzymuje komunię uczestników z Chrystusem i między sobą w jednym duchu. Uwielbienie i dziękczynienie, skoro każda modlitwa chrześcijańska jest możliwa jedynie w Duchu Świętym, trzeba to powiedzieć o modlitwie eucharystycznej, która jest modlitwą uwielbienia, dziękczynienia, uświęcenia. Jest ona szczególnym przykładem błogosławieństwa w tym, tak można powiedzieć, nurcie wstępującym, który w Duchu Świętym wznosi się przez Chrystusa do Ojca, a następnie błaga o łaskę Ducha Świętego, który przez Chrystusa wstępuje od Ojca. Duch Święty jednoczy wiernych z kapłanem w modlitwie, którą w imieniu całej społeczności kieruje do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. I w modlitwie tej chodzi ostatecznie o to, by całe zgromadzenie zjednoczyło się z Chrystusem i w tym głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w akcie również złożenia ofiary. Dodajmy w tym miejscu, że Duch Święty, którego nazywamy w dokumentach żywą pamięcią Kościoła, ożywia też pamięć, przypominając to wszystko, co uczynił dla nas Chrystus. Dzięki temu można powiedzieć, że to Duch Święty wzbudza dziękczynienie, wzbudza uwielbienie, jakiego szczególnym wyrazem jest prefacja, ta pierwsza część modlitwy eucharystycznej zanoszona do Boga Ojca za całe dzieło zbawienia, za dzieło te ujęte w jakimś szczególnym aspekcie, stosownie może do charakteru dnia, święta czy okresu liturgicznego. Kościół uczy, że misterium paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane, jak wspominaliśmy. Powtarzane są poszczególne celebracje, w każdej z nich następuje wylanie Ducha Świętego, który aktualizuje jedyne misterium i tą właśnie tajemnicę. Centrum celebracji Eucharystii, przypomnijmy sobie jeszcze, jest epikleza i anamneza. Epikleza, dokładnie, jeszcze raz przypomnę, to modlitwa, w której kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, aby złożone dary stały się ciałem i krwią Chrystusa, aby wierni, przyjmując je, stawali się żywą ofiarą Boga. Chrystus staje się obecny pod postaciami eucharystycznymi przez posługę kapłana, który przez święcenia mocą udzielonego mu Ducha Świętego sakramentalnie utożsamia się z Chrystusem, dokonując aktu samej konsekracji. To działanie kapłana wyraża gest wyciągnięcia rąk nad darami podczas wypowiadania epiklezy oraz takim epikletyczny gest wyciągniętej prawej ręki w czasie słów konsekracji wypowiadanych przez kapłanów koncelebrujących. Z pewnością taką rzeczywistość też dostrzegamy, widzimy, kiedy kilku kapłanów celebruje Eucharystię. Konsekracja, o niej tu wspomnieliśmy kilkakrotnie, to uobecnienie aktu ofiary, jaką Chrystus raz na zawsze przez Ducha Wiecznego złożył Bogu. Jej istotną treścią jest posłuszeństwo woli Ojca z miłości do Niego i do ludzi. Warto gdzieś uświadomić sobie, że autor listu do Hebrajczyków, ukazując wyższość jedynej ofiary Chrystusa nad wieloma powtarzanymi i nieskutecznymi ofiarami Starego Prawa, podkreśla duchowy sens daru Syna Bożego z samego siebie, swojej woli. Tę ofiarę zainaugurował Syn Boży w momencie wcielenia, przychodząc na świat, by, tak można odwołując się do jednego z psalmów, oto idę, aby spełnić wolę Twoją. I ta ofiara jest doskonała, skuteczna, wystarczająca dla zbawienia ludzkości. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiary ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, jak mówi autor listu do Hebrajczyków. Obejmuje ona całe ziemskie życie Jezusa oparte na posłuszeństwie i miłości ku Ojcu. Osiąga moment szczytowy w ofierze krzyża. To dokonało się domyślnie dzieło wyznaczone mu przez Ojca, o którym możemy przeczytać w Ewangeliach, czytamy w konkretnych też i rozdziałach, konkretne wersety. Podobnie jak ofiara Chrystusa obejmuje całe Jego życie, a nie ogranicza się tylko do męki, śmierci na krzyżu. Także uczestnictwo chrześcijanina, mnie, w tej ofierze wyraża się zarówno w czasie celebracji eucharystycznej, zwłaszcza w czasie anamnezy po przeistoczeniu. W kanonie rzymskim modlitwa upamiętnienia, ofiarowania, jak i w całym jego życiu. To uczestnictwo chrześcijan w ofierze Chrystusa polega na przyswajaniu sobie postawy zgodności własnej woli z wolą Boga, na odrzucaniu grzechu i walce z nim, na tym ustawicznym nawracaniu się i gotowości przeżywania całej swojej egzystencji, całego swojego życia, wszystkich jego wymiarów w Duchu Świętym. Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei uczy, że istotą uczestnictwa wiernych w składaniu ofiary Chrystusa wraz z kapłanem winna być mistyczna śmierć z Chrystusem w myśl słów świętego Pawła, który mówi: to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. W modlitwach mszalnych, zwłaszcza w tym tygodniu paschalnym, Kościół wyraża wiarę w działanie Ducha Świętego w sercach wiernych uczestniczących w Eucharystii. Jego dziełem jest nie tylko przemiana darów chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, lecz także oczyszczenie sumienia, oczyszczenie serca uczestników, aby oni sami z całą swoją egzystencją stali się wieczystym darem dla Boga Ojca. Tu możemy przytaczać najbardziej może też i wymowne formuły modlitw, chociażby w jednej z kolekt. Prosimy o moc Ducha Świętego do wiernego zachowania woli Bożej. Modlimy się w ten sposób: Wszechmogący Boże, niech stąpi na nas moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę i wypełniali ją w życiu. Można tu dostrzec jak gdyby taką analogię między tą właśnie kolektą, tą modlitwą, która jak gdyby zbiera te intencje, z którymi stajemy do celebracji Eucharystii, a epiklezą konsekracyjną. Moc Ducha Świętego, której zesłanie prosimy Ojca, ma uzdolnić chrześcijan do tego, aby przyjmowali, aby wypełniali wolę Ojca tak, jak to czynił Jezus Chrystus, składając ofiarę całym swoim życiem. Podobna treść jest w innej kolekcie. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem i szczerze się starał trwać w jedności. Gdzie indziej: Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Czystość sumienia, którą zawdzięczamy działaniu Ducha Świętego, jest warunkiem tego, żeby składane przez nas dary były miłe Ojcu. Ofiara Syna została przyjęta raz na zawsze jako jedynie godna Boga Ojca. Składanie ofiary przez Kościół jest możliwe jedynie w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa i na wzór Jego ofiary. Mówią o tym modlitwy również nad darami. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Czy inna modlitwa: Panie nasz i Boże, wejrzy łaskawie na dary, które Ci składamy, i aby stały się Tobie miłe, ześlij Twojego Ducha, który oczyści nasze serca. Podobną prawdę wyraża modlitwa nad darami w innej liturgii, w której wyznajemy prawdę o szczególnej roli Ducha Świętego w przygotowaniu nas do godnego uczestnictwa w Eucharystii. Modlimy się w ten sposób: Miłosierny Boże, niech przyjdzie Duch Święty, który jest odpuszczeniem wszystkich grzechów i przygotuje nasze serca na Twoje sakramenty. Określenie Ducha Świętego jako odpuszczenie wszystkich grzechów jest pewnością nawiązaniem do słów wypowiedzianych przez zmartwychwstałego Pana w czasie pierwszego spotkania z apostołami. To jakaś inspiracja również do formuły rozgrzeszenia i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Duch Święty, jak dzisiaj mówimy, wzywany w epiklezie konsekracyjnej, przemienia dary chleba, wina w ciało i krew uwielbionego Pana. Tenże Duch Święty oczyszcza swoją mocą sumienia, serca wiernych, aby przyjmując te dary jednoczyli się z Chrystusem i między sobą więzią miłości. Do tego nas ma właśnie Eucharystia, czy ma, czy prowadzi Eucharystia. Spożywając ciało i krew Chrystusa, który przez swe zmartwychwstanie stał się duchem ożywiającym, otrzymują Ducha Świętego jako żywą wodę tryskającą ze źródła, którym jest uwielbione człowieczeństwo Chrystusa. Zostają napojeni Duchem Świętym w myśl słów świętego Pawła. Dzięki temu przez komunię eucharystyczną umacnia się komunia ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół. My w ten Kościół zostaliśmy wszczepieni. My jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa. On jest głową, a my poszczególnymi członkami. I tę prawdę wyrażają epiklezy komunijne, modlitw eucharystycznych, a także inne modlitwy mszalne. Możemy przytoczyć modlitwę po komunii: Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament nas uświęci i da nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego, którym w cudowny sposób napełniłeś swoich apostołów. Najdobitniej też tę prawdę wyraża prefacja mszy, kiedy dokonuje się poświęcenie ołtarza. Tutaj wierni czerpią Twojego Ducha ze zdrojów wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, przez co sami stają się ofiarą żywą i żywym ołtarzem. Uwielbiony Pan, obecny w Eucharystii mocą Ducha Świętego, jest Jego dawcą, jest źródłem i strumienie wody żywej płyną z Jego wnętrza. Dzięki temu wzrasta Kościół, wzrasta ciało Chrystusa i żywa świątynia budowana w Duchu Świętym. W tym to kontekście w pełni zrozumiała staje się też nauka Soboru o tej centralnej randze Eucharystii w hierarchii wartości, jaką żyje Kościół. Jak czytamy w jednym z dokumentów, w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez swoje ciało żywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych. Celem więc posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest doprowadzenie do komunii z Chrystusem, by formować Jego ciało. Duch Święty jest, jak wspominaliśmy, przytaczaliśmy to słowo, jak sok winnego krzewu Ojca. Przynosi On swój owoc w latoroślach. I w liturgii uzewnętrznia się najbardziej to wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła. Duch komunii zawsze pozostaje w Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci Boże. A owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska.